gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w nowym, mam nadzieję, że lepszym roku, 2021, a skoro w nowym roku, to z nowym rokiem, w nowym krokiem. Dzisiaj zapraszam Was do pierwszej tegorocznej audycji w nowej scenografii, ale na temat absolutnie ważny, poważny, wyjątkowy. Waszym gościem jest Adam Sornek. Cześć.
Cześć, witajcie.
Kim jesteś?
O, to pytanie filozoficzne jak dla mnie. No, myślę, że dzisiaj tutaj jestem przede wszystkim prawnikiem, ale też jestem człowiekiem z misją, człowiekiem, który ma do zrobienia w tym świecie coś więcej niż tylko kłócić ludzi, bo tym się też wiele lat w jakimś stopniu pośrednio zajmowałem.
Czy prawnik jest kimś, kto może kłócić ludzi?
Prawnik jest jedną ze stron barykady. Jeżeli jest jedną ze stron barykady, to w jakim sensie wspiera spór? Jeżeli dasz mi rękę teraz, ty pchasz i ja pcham, to konflikt jest, nie? Mhm. Energia idzie w dwie strony. I tak działa prawnik. Na tym polega nasza robota, więc gdybyśmy potrafili ustępować, gdybyśmy potrafili być koncyliacyjni, zgodni, chętni do współpracy, chętni do rozmów, cały czas otwarci na ugodę, byłoby szybciej, łatwiej i przyjemniej dla wszystkich. I w jakimś sensie to jest część też mojego zadania życiowego i mojej misji, bo moje życie jako prawnika się mocno zmieniło, ja się też mocno zmieniłem. I w związku z tym bardziej teraz widzę świat prawniczy jako świat, który należy w jakimś stopniu wyregulować, zmieniać, coś zrobić, żeby było troszkę lepiej. Mam swoje obszary, w których pracuję, więc w tych obszarach staram się wprowadzać zmiany, które chciałbym zobaczyć w świecie, która chciałbym, żeby stała się częścią naszego życia.
Okej, okay, no dobrze. Zanim przejdziemy do tego, gdzie jest rola prawników, do tego, mm-hmm. żeby łączyć, a nie dzielić, lub też może nie tyle co łączyć, to poszukiwać rozwiązań, mm-hmm. szukać kompromisów, prowadzić dialog i narrację ukierunkowaną na znalezienie porozumienia. Bardzo ważna prośba też do Was. Pamiętajcie o tym, że możecie, jednym z elementów uczestnictwa w tym programie jest to, że go tworzycie razem z nami, w związku z czym zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do komentarzy, w związku z czym, żebyśmy w ogóle zobaczyli, że komentarze działają. Na początek poproszę, żebyście napisali, kto jest z nami, z jakiego jesteście miasta, gdzie nas słuchacie i co waszym zdaniem przyniesie wam rok 2021. Zachęcam, piszcie komentarze, ja będę sobie doglądał ich, starał się zobaczyć, czy one się pojawiają, czy wchodzą wszystkie komentarze, czyli dokładnie to, żebym wiedział, jak ta sytuacja wygląda. A na początek teraz widzę dokładnie, że Piotr napisał nam cześć, Andrzej napisał hej, jestem, Leszek pisze, no to znaczy, że faktycznie będzie się działo. W związku z czym komentarze działają, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na LinkedInie, starajcie się pisać, komentować, będziemy faktycznie tutaj starali się też brać pod uwagę wasze pytania, zarówno ogólnie, jak i dokładnie bardzo konkretnych rzeczy związanych z prawem i no właśnie. Jako prawnik, czym się zajmowałeś głównie?
No, zajmowałem się prawem gospodarczym, zajmowałem się rozwodami i zajmowałem się prawem karnym. No, miałem kancelarię, która, zresztą nie tylko ja, no bo to była kancelaria składająca się z kilku wspólników, która była dość szeroka, jeżeli chodzi o specjalizację. No, ja miałem to szczęście, że od początku kariery prawniczej pracowałem z dwoma różnymi adwokatami. Jeden był rozwodowcem, drugi był gospodarczy. To sprawiło, że miałem tak zwane dwie silne nogi, czyli nogę w postaci klienta korporacyjnego i drugą nogę w postaci klienta konsumenta, tak mhm. to nazwijmy, tak zwanego normalnego zjadacza chleba.
No dobra.
Tym się specjalizowałem, w tym byłem.
To dzisiaj w ogóle tematem dzisiejszego jest spotkania, nazwijmy to rozwód po ludzku, czy też rozwód na spokojnie, ale najpierw, żebyśmy mogli sobie o nim porozmawiać, no to pewnie jakby w ogóle jaka jest skala? Jaka jest skala rozwodów w Polsce?
65 tysięcy. Mamy dane za rok 2019, więc rozwodów w sensu stricte jest 65 tysięcy.
Okay.
To jest no, dość sporo, natomiast te dane no, są o tyle skomplikowane, że nie mamy danych za 2020 rok. Te dane na razie nie spływają. Czytałem artykuł w Rzeczpospolitej w grudniu ubiegłego roku, gdzie w Rzeczpospolitej byli zdania, że liczba rozwodów maleje. Z kolei różne inne źródła podają i też taka praktyka zawodowa pokazuje, że ta liczba rośnie, że lockdown sprawił, że ludzie, małżeństwa musiały spędzić więcej czasu ze sobą, więcej ze sobą pobyć i trochę bardziej się poznać na nowo. No i to była katastrofa, myślę, dla niektórych małżeństw. No i stąd takie odczucie i wśród psychologów, i wśród prawników, że tych rozwodów jest więcej. Natomiast nikt tego oficjalnie na razie nie jest w stanie potwierdzić, bo dane statystyczne ze względu na COVID nie spływają, więc nie ma oficjalnych danych i nie wiadomo, kiedy będą.
Co powiedziałeś? Ty powiedziałeś o tym, że część małżeństw dokładnie musiała się poznać na nowo, natomiast też z perspektywy psychologicznej pewnie mogę też powiedzieć, no, że jakby no, mimo wszystko zabrakło nam takiego obszaru, nazwijmy to świata wentylacji. Tak? Znaczy, do tej pory nawet jeżeli mieliśmy jakiś spór, konflikt w domu, no to co mogliśmy zrobić, to za przeproszeniem zamknąć za sobą drzwi, pójść do pracy, po pracy odreagować, pójść z koleżankami na spotkanie, z kumplami na piwo. Był ten świat, w którym faktycznie jakby mieliśmy jakby no cały, że tak powiem, zbudowany environment, czy też całe środowisko, które mogło nam też pomagać. Znaczy wraz z lockdownem, czy też jakby później zamknięciem w tych przysłowiowych czterech ścianach, w M2, M1, M3, M17, w dużych apartamentowcach, czy w domach, na koniec dnia spędzaliśmy wyjątkowo dużo czasu ze sobą, no i czasami też tej wentylacji zabrakło.
Też. Ja mam też takie poczucie, że małżeństwa, im dłuższy jest staż małżonków, tym bardziej się od siebie oddalają. No to jest naturalne. Pojawiają się dzieci, pojawiają się jakieś pierwsze problemy, kredyty, praca, awanse, kariery i tym podobne. I lockdown był taką pierwszą możliwością dla wielu par od lat, żeby właśnie na nowo się ze sobą spotkać. Tak? I to, co nas drażniło w naszym partnerze i co się pokazywało w weekendy, troszkę wieczorem po pracy, teraz stało się czymś stałym, czymś widzianym każdego dnia, właściwie w każdej chwili. No i to też powodowało napięcie. No to napięcie, które ty mówisz, że normalnie odwentylowujemy, tak? No bo wychodzimy, pub, spotkania, znajomi, Facebook, a tu 24 godziny na dobę przez parę miesięcy przynajmniej, zwłaszcza na początku, 24 godziny na dobę ze sobą. No to może być mega takie weryfikujące i sprawdzające. I myślę, że stąd się bierze też takie poczucie, że lockdown wpłynął na ilość rozwodów i spraw, no bo jak narasta ciśnienie, to ludzie siedząc w tym domu, mam takie wrażenie, zaczynają szukać, że zaczynają się dowiadywać, zaczynają badać. Też mam takie wrażenie na podstawie różnych swoich doświadczeń zawodowych, też na gruncie psychologicznym, bo tym też się zajmuję, że my jesteśmy jako naród dość neurotyczni i szybko reagujemy, że albo się potrafimy męczyć latami, albo mamy taką tendencję, że musimy szybko odreagować. Coś się pieprzy, coś jest nie tak, jakbyśmy chcieli i od razu ciach, lecę do prawnika, już mam tego dość, już chcę się rozwieść. No i te postawy są dwie. Natomiast no to, co sprawia, że myślimy, że rozwodów jest więcej na skutek lockdownu, to jest właśnie ta postawa, moim zdaniem, taka neurotyczna, gdzie nie szukamy sposobu na wyjście z tej trudnej sytuacji, nie szukamy dróg poprawienia tej sytuacji, tylko myślimy sobie, kurczę, czas pieprznąć papierami i powiedzieć koniec.
No wiesz, no, nie szukamy rozwiązania, z drugiej strony jakby rzeczywistość jest jaka jest, jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi, terapeutami, to jak pytam, okej, jaki jest czas oczekiwania do tego, żeby dostać się na cykliczną terapię, nie mówię na konsultację psychologiczną, bo z reguły jak patrzę na kalendarze psychoterapeutów, zawsze mają tam przygotowane jakieś pojedyncze godziny na interwencję, czy też kryzysową, czy na interwencję w rozumieniu konsultacji psychologicznej, ale w kategorii tego, żeby poprowadzić pełnoprawną psychoterapię, czy też terapię par, jakby już nie że systemową, niesystemową, krótko mówiąc jakby regularną, no to okazuje się, że dzisiaj czas oczekiwania to jest u niektórych osób 12 miesięcy, no. Więc wiesz, mówisz o tym, że zachowujemy się neurotycznie, a czasami chcielibyśmy to przepracować, tylko nie mamy do kogo się zwrócić o pomoc, bo jakby no, z jednej strony mamy bardzo mocno obciążonych obciążonych robotą prawników, z drugiej strony mamy obciążonych robotą psychoterapeutów.
Tak, też może dopowiem. Ten zarzut dotyczący neurotyczności to w gruncie rzeczy nie jest zarzut. No każdy z nas jest jaki jest, tak? My często nie mamy do końca wpływu na to, jak zostaliśmy ukształtowani od dziecka. Bardziej właśnie chodzi o to, że nacisk powinien być kładziony na edukację i na to, żebyśmy mogli w takich sytuacjach umieć sobie sami ze sobą poradzić czy ze swoim partnerem poradzić. Więc tutaj pełna zgoda, że jeżeli człowiek jest pozbawiony dostępu do właściwej pomocy psychologicznej, no to z reguły sam sobie nie poradzi. Potrzebujemy drugiego człowieka, ty się na tym przede wszystkim też znasz. Potrzebujemy drugiego człowieka, jakiegoś lustra, które nam pokaże to, czego sami w sobie nie widzimy. Ja jestem orędownikiem, szczerze marzę, szczerze wierzę o tym, żeby ta edukacja psychologiczna w naszym narodzie wzrastała, bo to jest pierwsza droga do tego, żebyśmy nie tylko się umieli godzić w małżeństwie, ale żebyśmy się przede wszystkim umieli rozstać, żeby to było najmniej kosztowne od strony psychologicznej dla małżonków, dla dzieci, dla każdego. Właściwie idealnym rozwiązaniem by było tak, jak jest w krajach anglosaskich, że sprawy na wokandzie to jest 2% ogółu spraw, bo cała reszta jest załatwiana gdzieś na drodze mediacji, porozumień pomiędzy zawieranych z udziałem prawników, pomiędzy prawnikami, pełnomocnikami. I to by był model idealny, to by był świat, który byłby o wiele zdrowszy po prostu, tak? No bo matriksowy system, jakim jest przecież wymiar sprawiedliwości, działa i mieli, ale po co? Czasem warto sobie zadać pytanie, czy nie lepiej to skrócić, ograniczyć, dumę schować do kieszeni, dać sobie spokój i powiedzieć, okej, nasze drogi się skończyły. Nasza wspólna droga się skończyła, nie ma już miejsca na to, żebyśmy szli razem, ustalmy, jak to zrobić najlepiej i tak zróbmy.
No dobra, i teraz ty mówisz o bardzo ważnej rzeczy, czyli mówisz o w ogóle jakby modelu narracji, znaczy to jest taka rzecz, która pewnie też mi gdzieś otworzyła drogę, trochę za sprawą również tego, że mam dużo znajomych mieszkających za granicą, jeżeli dokładnie mówisz o całej naturze anglosaskiej, tak, że mam dużo znajomych z Wielkiej Brytanii, no, którzy po prostu wyemigrowali i dzisiaj też tam stanęli przy jeszcze większym lockdownie niż w Polsce. W związku z czym jakby z tej perspektywy, oni akurat znam kilka par, które dokładnie tam się rozstają, oni mówią, mam umówione mediacje, tak? I teraz ja nakładałem na to filtr polski, tak? Znaczy w Polsce skierowanie na mediację jest takim momentem pod tytułem, okej, sędzia powoduje, dobra, pomogę im się trochę dogadać po to, żeby sprawa była prostsza, ale ona i tak wróci do sądu. Tam jest faktycznie jakby, tam jest inaczej?
Tak, tam jest inaczej. Tam jest inaczej. Ja w swojej karierze prawniczej miałem kilka spraw na gruncie styku systemu prawnego polskiego i na przykład brytyjskiego i tam się nie opłaca sądzić. Tam w sprawach na przykład o powiedzmy milion polskich złotych, koszty, które wyliczyła kancelaria łącznie z kosztami sądowymi potrafiły dojść do połowy tej kwoty. Okay. I oczywiście kancelaria zawsze informuje, że w razie wygranej te koszty zostaną zasądzone od przeciwnika, no, ale jak masz w koszyku milion, a pół miliona ryzyka, no to sprawa jest dość prosta, szukasz sposobu na to, żeby się dogadać, szukasz porozumienia. Jak jest w rozwodach od strony kosztowej, nie wiem, natomiast oni, to jest mapa, to jest programowanie. Oni są po prostu zaprogramowani na to, że trzeba się dogadać. Jak są zaprogramowani na to, żeby się dogadać, to szukają w pierwszej kolejności sposobu na to, żeby się dogadać. Więc się dogadują i działa. I ja myślę, że polscy sędziowie, mi kiedyś ktoś powiedział, że polscy sędziowie, niektórzy przynajmniej, są oporni, jeżeli chodzi o mediację, zwłaszcza gdy ona była wprowadzana do systemu i wiadomo, idzie nowe, to trudno nam zawsze przyzwyczaić nasz umysł, nasz mózg, nasz konektom do przełączenia się na nowe. I były takie tendencje, że sędziowie są nie do końca chętni. Takie głosy słyszałem. A w gruncie rzeczy przecież sędziom by się świetnie pracowało, gdyby mieli połowę tych spraw, tak? Inne by też było podejście ministerialne do statystyk, które są jednak królową w polskim sądzie. Statystyka bardzo często rządzi i decyduje o wielu rzeczach, bo sędziowie są po prostu rozliczani ze swoich wyników. To w jakimś stopniu pewnie wpływa na ich awanse. Gdyby było dużo zgody, dużo mediacji, sędziowie mieliby mniej pracy. Oczywiście zawsze jest takie ryzyko i niepokój pewnie w środowisku sędziowym. Ja oczywiście przypuszczam, że, gdyby spraw było dużo mniej, no to sędziów by musiało być mniej. Więc być może jest tak, że system ma interes w tym, żeby ten balans gdzieś między ilością tych mediacji a ilością niemediacji był zachowany. Może to brzmieć trochę krzywdząco, bo to są moje przypuszczenia, natomiast no to są też ludzkie motywy, tak? Ludzkie motywy, każdy chce pracować mniej, ale z drugiej strony każdy chce mieć pracę. Też tego staram się nie oceniać.
No ale z drugiej strony, jak na to patrzymy, to z drugiej strony dokładnie jakbyśmy spojrzeli na statystyki, na wzrost różnych spraw, tak? I ewidentnie ten, znaczy czas oczekiwania dzisiaj na sprawę jest jakby, no, się wydłuża, tak, i to jakby ten, a ten zakończenie sprawy to,
no to jest masakra.
To ten, przygotowując się trochę do tej rozmowy, jakby jak zacząłem szukać na przykład, jeżeli chcesz się szybko rozwieść, to na pewno nie w Warszawie, znaczy w ogóle zapomnij o tym, tak?
No
znaczy,
nie, no.
To jeżeli masz to szczęście, że jesteś zameldowany, nie wiem, w Koziej Wólce, z dużym szacunkiem dla Koziej Wólki, tak, to jeżeli no ona ma swój sąd gminny, to jest szansa na to, że uda się to zrobić w miarę szybko. No,
no poza okręg warszawski, no tak, no jest parę takich ośrodków w kraju, które są mocno obłożone, no bo to są duże aglomeracje, no taka jest Warszawa, takie są Katowice, taki podejrzewam jest Poznań, Wrocław, Łódź.
Czyli tam nie ma motywu takiego, że Kraków. Boimy się o to, że jak nam spadnie połowa spraw z Wokandy, to nie będziemy mieli co robić, bo to znaczy, że będziemy kończyli sprawę już za kwartał, a nie jak w tej chwili po roku. No.
Tego nie wiem, czy taka obawa jest. No to mi już trudno ocenić. Natomiast no, półtorej roku sprawa bez orzekania o winie. Pozew, tylko pozew, nic więcej. Pozew, powód pisze bez orzekania o winie, pozwana odpisuje zgoda na rozwód na wszystkich zaproponowanych warunkach bez orzekania o winie w Warszawie półtorej roku, równiutko. W czerwcu, lipcu 2019 składany skończył się pozew, skończyła się sprawa w grudniu 2020.
Czyli przez te półtora roku, w sensie 18 miesięcy, krótko mówiąc, nic się nie dzieje. Znaczy para po prostu jakby żyje i czeka.
Para żyje i czeka, no to była akurat para już osób z dorosłymi dziećmi, więc nie było to problematyczne i nie żyjących razem. Natomiast gdyby miały być dzieci, gdyby miało być wspólne mieszkanie, podejrzewam, że sąd by zareagował szybciej, ale ja i tak byłem zaskoczony, ponieważ przewidywałem, że skoro jest to rozwód bez orzekania o winie i skoro strony są zgodne, to sąd, skoro dostał to w połowie 2019 roku, to przed końcem 2019 dla celów chociażby statystycznych. Klepnie to i zamknie. No a jednak czekało się półtorej roku. No i teraz co to może oznaczać? No to może oznaczać, że sądy są naprawdę zarobione. Ja też szczerze i z całego serca współczuję sędziom, bo znam sędziów, którzy w swoich wydziałach mieli w swoich referatach mieli po 400 spraw. Ja rozmawiając nieraz z sędziami mówiłem, to jest niemożliwe. Ja gdy mam w kancelarii 30 spraw w toku naraz, nie jestem w stanie zapamiętać, co się działo w sprawie i przed pójściem na kolejny termin muszę wrócić do akt. Jak wy to robicie przy 300, 400 czy 500 sprawach? Więc też staram się w tej rozmowie z tobą być taki dobrze wyważony, czyli widzieć wszystkie aspekty tych spraw, tak? No bo tu są różne interesy, to jest trudne tak naprawdę do wyważenia, żeby powiedzieć wszystko jest ok, albo żeby powiedzieć ktoś tu jest winny, tak? No bo sędziowie też nie odpowiadają za to, ile mają spraw. No wiadomo, wiele rzeczy się dzieje na szczeblu centralnym. Więc jeżeli półtorej roku czekało się na rozwód bez orzekania o winie, no to ja wierząc w dobre intencje też wierzę w to, że po prostu nie dało się szybciej, że tu nie ma niczyjej złej woli, że po prostu nie dało się szybciej.
Okej, okay, dobra. Andrzej pisze bardzo ładny komentarz, jakby tutaj sobie już go pokazujemy, a może to jest po prostu zjawisko fokusowe. Znaczy po prostu jakby im więcej się rozmawia o tych rozwodach w mediach, tym bardziej naturalnie sobie ludzie myślą, kurczę, wiesz, ja do tej pory nie brałem tego pod uwagę, ale tu taki influencer się rozwiódł, taka celebrytka się rozwiodła, taki aktor się rozwiódł, plus dodatkowo jeszcze my podajemy statystyki, to ludzie mówią, a pal licho, to właściwie to jest dzisiaj normalne, to może ja też. I już tam wołam, ej, Karolina, chodź tutaj, siadaj, mówią tutaj uchery, że można się rozwodzić i możemy to zrzucić na lockdown, to może tak będzie.
Na pewno. No, wiesz jaki jest, no, energia podąża za uwagą. Im więcej czegoś pojawia się w mediach, w środkach masowego przekazu, no ja też się przygotowywałem do spotkania z tobą, bo ja, jeżeli chodzi o media takie telewizyjne, ja ich mało oglądam. mało mnie interesują główne stacje telewizyjne w kraju. I byłem ciekaw generalnie, co na ten temat się dzieje w tego typu źródłach masowego przekazu, więc też widziałem różne stacje telewizyjne, które zapraszają i opowiadają o rozwodach, jak się szybko rozwieść, ile kosztuje rozwód, znani celebryci, znane twarze. I okej, no z jednej strony fajnie, no bo im więcej się mówi, tym więcej społeczeństwo wie. Dla mnie jest cholernie ważne to, żeby ludzie przestali bać się prawników i sędziów, bo to jest też masakryczne. Dla mnie, ja zawsze się traktowałem jako takiego gościa z przedmieścia, zwykłego chłopaka z przedmieścia, któremu udało się zdobyć te studia, dostać się na te studia, skończyć te studia, zostać adwokatem. I dla mnie z czasem też było coraz trudniejsze to, że ci ludzie widzą ten ogromny dystans, przychodzą do prawnika, często do kancelarii, w której są piękne, drogie, dębowe meble, jakieś księgozbiory przepisów i oni są z taką mega pochyloną głową, oni są w lęku. Im lepiej wyglądająca kancelaria, co też na własnej skórze przechodziłem, tym klient bardziej miał obawę, ile to będzie kosztowało. A przecież chodzi o to, żeby poszło wszystkim lekko, łatwo i przyjemnie. Jeżeli pójdzie wszystkim lekko, łatwo i przyjemnie, to każdy jest zadowolony, tak? Można wtedy zrobić mniej, ale szybciej, a dzięki temu mieć czas na coś innego albo na to, żeby zrobić więcej. I czy tu działa fokus? No na pewno działa fokus. No w jakim stopniu? Nie wyważymy tego, nie dowiemy się w jakim stopniu, no ale energia podąża za uwagą. Jeżeli dużo się o czymś mówi, no to skala tego rośnie. Też dzisiaj czytałem takie rozważania na temat tego, czy można zwalić winę za rozkład pożycia na lockdown i czy tę stronę uwalnia od odpowiedzialności. I któryś z prawników, blogerów rozwodowych pisze, że, no, że jego zdaniem sądy mogą pójść w tym kierunku. No, ja znając orzecznictwo sądowe i to, jak sądy przez wiele lat orzekały, nie do końca w to wierzę. Jednak sądy są bardzo konserwatywne i raczej mam takie przeczucie, intuicję, że jednak sądy pójdą w takim kierunku, że jeżeli w czasie lockdownu u was się coś wysypało, to potrzebujemy znaleźć winnego, no jeżeli chcecie orzekania o winie, no bo dopóki jedna ze stron chce orzekania o winie, to sąd musi orzec o winie. I raczej byłbym zdania, że sąd w tym lockdownie będzie szukał przyczyny leżącej po jednej ze stronie, co doprowadzi do przypisania tej stronie winy.
Okej, okay. No dobrze, teraz mówisz w ogóle o bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, jak ta obecna sytuacja jakby wpływa. Ja za chwilę wrócę do orzekania o winie, bo to jest jakby temat, który też się pojawia, natomiast mam dużą prośbę, jeżeli ktoś z moich przyjaciół, znajomych, kolegów lub koleżanek, które też się tym zajmują, którzy zajmują się SEO, się SEM-em bardziej nawet, to bardzo mam dużą prośbę. Sprawdźcie mi statystyki googlowe frazy rozwód. Czyli jak się zmieniły, jeżeli moglibyście mi podać w komentarzu, jak się zmieniła w ogóle statystyka frazy rozwód przez lata, czyli czy wyglądał, nie wiem, czy też przez ostatnie 12 miesięcy, czy mamy wzrost wyszukiwań, czy mamy jakiś pik, bo faktycznie teraz sobie o tym myślę, że wujek Google powie nam wszystko, a ja się do tego nie przygotowałem i właściwie nie sprawdziłem tej jednej bardzo, bardzo, bardzo prostej rzeczy, czyli dokładnie jak wygląda to z perspektywy statystyki fraz, bo jeżeli moglibyście to podać, to może to by też trochę nam pomogło tutaj spojrzeć na tę sytuację z tej perspektywy. No właśnie, to teraz ja bym chciał to spojrzeć z perspektywy jakby prawnika, tak? Czyli osoby, która do której trafiamy, a ty powiedziałeś, że no, jesteśmy stroną w sporze. Jak często zdarza się tak, że prawnicy zaogniają? Znaczy, że generalnie para przychodzi, też jakby nie wiem, żona idzie do swojego prawnika, mąż idzie do swojego, przychodzą, mówią, słuchajcie, chcielibyśmy to zabawić polubownie, a prawnik mówi, nie, czekaj. Należy ci się, powalczmy o to. To jeszcze możemy przewalczyć, nie, to jeszcze musimy załatwić. Mhm.
No, to jest pytanie, na które no, muszę dwuwarstwowo odpowiedzieć. Po pierwsze, no, prawnik nie powinien tak robić. I jest zobowiązany pouczyć swojego klienta o tym, że być może gdybyś poszedł na winę i domagał się winy, to ugrasz coś więcej dla siebie, dla dzieci, dla swojej przyszłości, no ale nie powinien doprowadzić do zaogniania. jeżeli prawnik doprowadza do zaognienia konfliktu w sposób taki celowy, bo ty to opisałeś w taki barwny, wiesz, w olbrzymiony sposób.
Wiesz, a celowy, wiesz, znaczy no. Na koniec dnia jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest to no, najnormalniej w świecie value-based selling, taki wyliczanie wartości, znaczy słuchaj, moja usługa kosztuje X, ale jednocześnie, jeżeli chciałbyś, to ona będzie, wiesz, że jeżeli boisz się, czy mnie na ciebie stać, to ja ci właśnie udowodnię, że zarobimy tak, na to. Zarobimy na to bez problemu, bo urwiemy.
To myślę, że to jest praktyka znana i dość typowa, choć jakbym miał powiedzieć u ilu procent prawników, to bym powiedział, że pewnie po połowie.
Okay.
Czyli są tacy, którzy są takimi no, krwiopijcami w dobrym i złym tego słowa znaczeniu, no bo z jednej strony skasują więcej klienta, ale z drugiej strony dużo więcej dla tego klienta wydrą. I tacy są, a są tacy, którzy powiedzą załatw to szybko, dostaniesz trochę mniej, mniej cię to będzie kosztowało psychologicznie, emocjonalnie, mniej ucierpią dzieci, no i to też jest porada, nie? No i teraz zważmy te dwie porady. To, która z tych porad jest lepsza, nie zależy tak naprawdę od jakichś obiektywnych kryteriów, ale od tego, jaki jest klient i czego klient oczekuje. Jeden będzie z poziomu dumy, zemsty, walki, chciwości, a inny przyjdzie z poziomu, ja chcę spokoju, ja chcę szybko zakończyć. Dla jednego pierwszy prawnik jest lepszy, dla drugiego drugi prawnik jest lepszy. Okay. Natomiast tak, są tacy i tacy.
No dobra, i teraz to jest ciekawa rzecz, którą dokładnie jakby teraz poruszyłeś, a mianowicie lepszy, gorszy prawnik. Z twoich doświadczeń, wiedzy, rozmowy z kolegami, z koleżankami i też z klientami, jak dużo klientów decyduje się na to, żeby zostać u pierwszego prawnika, na którego poszła na pierwszą konsultację, a ilu szuka i się spotyka?
Super pytanie. Kurczę, genialne, bo warto o tym powiedzieć i nawet chyba wykorzystam ten motyw i gdzieś to też napiszę, czy na blogu, czy w książce. Z mojego doświadczenia zawsze klient, który do mnie przyszedł, zostawał. I myślę, że tak jest zawsze. Dlaczego tak jest zawsze? Bo jak idziemy do dentysty, jak kobieta idzie do ginekologa, albo szuka fryzjera, albo jak szuka prawnika, to jednak próbujemy się czegoś dowiedzieć. Mhm. I jeżeli mamy jakiekolwiek pozytywne polecenie ze strony kogoś bliskiego, znajomego, przyjaciela, kogoś, kto się rozwodził, kogoś, kto miał podobną sprawę, to idziemy za tym głosem. W jakimś sensie dajemy się zaprogramować pierwszemu wrażeniu, które ktoś nam przekazuje, jakiemuś cudzemu wrażeniu. Rzadko mi się zdarzało, żeby mój klient moją opinię w jakiejkolwiek sprawie, nie, w rozwodowej na pewno nie, ale powiedzmy w gospodarczej jeszcze weryfikował u drugiego prawnika. Mhm. To też była sytuacja niesłychanie rzadka i z reguły dotyczyła czegoś mega grubego, czyli druga opinia wręcz była wskazana i nawet dla mnie była czymś dobrym, bo klient miał wtedy lepsze przekonanie na temat tego, co ma ze swoją sprawą zrobić, jaką decyzję powiedzmy biznesową ma w danej chwili podjąć. Natomiast myślę, że mniej niż procent jest takich osób, albo nawet mniej niż 0,1%, które idą do trzech prawników. Już prędzej ludzie idą do dwóch, trzech lekarzy, bo takich znam, żeby się dowiedzieć, wycinać czy nie wycinać, ale żeby tak korzystać z prawników, ja się nie spotkałem. Zupełnie szczerze, no, mówię o sprawach sądowych, no bo Tak jak wspomniałem, no w sprawach jakichś tam opinii prawnych, spraw gospodarczych, to tak, ale rozwód, sprawy rodzinne na pewno nie.
Okej, powiedziałeś, że to teraz będzie ciekawa rzecz, którą zadać, bo ja faktycznie jakby gdzieś angażując się w różne działania związane z upowszechnianiem nazwijmy to jakby pomocy psychologicznej, czyli tego, żebyśmy chociażby nie bali się tego, że lub też nie wstydzili się tego, że korzystamy z psychoterapeuty, że chodzimy do psychoterapeuty, to jak tylko pojawia się jakiekolwiek pytanie, nie wiem, w różnych grupach, pewnie nie, bardzo mocno polecam cudowną grupę, którą lubię, czyli zdrowa głowa. Tam często jest pytanie, po czym poznać dobrego psychoterapeuta. Odpowiedź jest bardzo prosta, idź i sprawdź. I druga rzecz, o której mówimy, jeżeli poczujesz, że nie jest dobry dla ciebie, co jest bardzo ważne, to nie jest, że to jest zły psychoterapeuta, tylko nie jest dobry dla ciebie, to nie bój się tego, żeby powiedzieć, bo to jest duży problem, że ludzie często nie rezygnują z usług, albo nie zmieniają psychoterapeuty, częściej po prostu jakby rezygnują z niego, już nigdy nie wracają. I teraz tak, ty myślisz o tych sprawach prawnych, to moje trochę pytanie jest, czy kurczę, to nie byłoby lepiej też dla ludzi trochę upowszechniać takie myślenie pod tytułem idź i wydaj 3 razy kasę na pierwsze konsultacje, po to, żeby opowiedzieć o swojej sprawie i poznać też tą drugą stronę, znaczy poznać mecenasa, który będzie cię reprezentował lub panią mecenas, do tego, żeby faktycznie jakby zobaczyć, czy po pierwsze macie, nazwijmy to chemię, bo pewnie trochę czasu ze sobą spędzicie i co najważniejsze, czy jej sposób myślenia o załatwieniu sprawy jest twój, bo to, co powiedziałeś, tak, znaczy może być tak, że jeden będzie bardziej agresywny, ale trafi na przykład na osobę mniej asertywną, która powie, dobra, no skoro pan tak mówi, że trzeba, no to walczmy o te złote sztuczce, tak, ze ślubu, tak, i mimo tego, że dawno byśmy powiedzieli, a w pizdu z tymi sztuczcami, to mecenas mówi, nie, trzeba walczyć o te sztuczce, tak, i nagle się okazuje, że wiesz, są darte koty, które wewnętrznie nie są klienta, tak, są bardziej prawnika niż klienta i tylko dlatego, że wiesz, że wszedł w ten element, a drugi może być w drugiej stronie, czyli ma właśnie tę potrzebę bardziej bym powiedział takiej zaogniania sprawy, a prawnik mówi odpuść i też się nie czuje w tym dobrze. No.
No, genialna sprawa, bo no ty to powiedziałeś i odpowiedziałeś na to pytanie w zasadzie już gdy streszczałeś sytuację ze środowiska psychoterapeutycznego. Jeżeli kogoś nie czujesz, to spieprzaj po prostu. To jest najprostsza odpowiedź i zdecydowanie powinno to tak działać. Idę do prawnika albo idę do lekarza, gdziekolwiek. Czuję, że coś mi nie gra, że czuję jakąś niespójność w środku, tak? No bo tu chodzi o to, że my czujemy, my nie wiemy, że czujemy, my cały czas sądzimy, że myślimy, ale czujemy. Jak czuję, że coś mi nie gra, że coś mnie uwiera w tej relacji, w tym kontakcie, w tym spotkaniu, to powinienem po prostu się zabrać i wydać te kolejne 200-300 zł, czasem 150, czasem 400, no też w zależności od tego, z jakiej półki się prawnika szuka i pójść gdzie indziej, po prostu, bo to jest faktycznie, to jest takie małe małżeństwo na czas sprawy, czyli to są 2, 3, czasem 4 lata i to są momenty burzliwe, tak, to są momenty burzliwe, bo no prawnik w takiej sprawie rodzinnej, rozwodowej często jest z klientem na telefonie 2, 3 razy w tygodniu, a czasem 2, 3 razy dziennie, bo cały czas się coś w tej sprawie dzieje, dynamika sprawy jest taka, że klient potrzebuje pomocy. No i teraz klient powinien wiedzieć, przychodząc do prawnika, czy jeżeli coś się w domu zacznie dziać, to może zadzwonić, ma powiedzmy małe pogotowie prawnicze, czy też musi czekać na termin wizyty, powiedzmy, za 1,5 tygodnia. No to w cholerę zmienia tak naprawdę. I teraz jeden klient potrzebuje większej opieki. Z reguły kobiety są bardziej kontaktowe w takich sprawach, bo bardziej emocjonalnie przechodzą ten rozwód. A inny potrzebuje mniej. Faceci przychodzą do kancelarii i w zasadzie mogą sprawę omawiać i dyskutować na jej temat tylko w kancelarii przed rozprawą albo po rozprawie raz na 3-4 miesiące. I dla nich to jest okej. Więc to jest to, o czym mówisz, jest kluczowe dla dobrego zawiązania kontraktu i relacji, bo to jest nie tylko kontrakt jakiś quasi biznesowy, tak? Czyli umawiamy się na prowadzenie sprawy, jakieś wynagrodzenie, ale to jest też ustalenie pewnych reguł, pewnej relacji, która pomiędzy tymi ludźmi będzie trwała, no jak mówię, rok, 2, 3 lub 4 lata. I tu jest klucz, więc ja bym... Gdy ty mówisz o terapii, ja też czuję to całym sobą, bo też ja też się nie wstydzę tego, że chodziłem na terapię, teraz jestem na kursie psychoterapii, uczę się psychoterapii, więc mam obowiązkową psychoterapię. Ja uważam, że gdybyśmy wszyscy chodzili do psychoterapeutów, to byśmy wiedli o wiele szczęśliwsze życie, bo byśmy nauczyli się wybierać siebie po prostu. Wiedzieć, kiedy muszę wybrać siebie i wybieralibyśmy siebie. I to o tym też jest, tak? No bo to działa w każdej sferze życia. Tu nie chodzi tylko o moje wnętrze psychologiczne, o moje psychę, ale tu chodzi, kurczę, o postępowanie w bieżących, drobnych sprawach życia codziennego, o takie nauczenie się wybierać, jak wybrać prawnika, jak wybrać ginekologa, jak wybrać pralkę. Mnie mój mistrz, który mnie uczył różnych sztuk coachingowych, mentoringowych, też uczył, że badania wskazują na to, że sprzedawca przecież, no ty też to wiesz, bo też się tym zajmujesz, że sprzedawca jest w stanie klientowi dobrze pracując nad nim wcisnąć dokładnie to, co mu chce wcisnąć. No i jeżeli tak funkcjonujemy, nie potrafimy wybierać siebie, nie potrafimy o siebie zadbać, bo nikt nas tego nie nauczył, ani nie przeszliśmy tej no, żmudnej czasem i trudnej drogi terapeutycznej dochodzenia do siebie, no to jesteśmy zdani tak naprawdę na to, jak targają nami inni. No i tak samo może zatargać nami prawnik i nam powiedzieć, walcz, gościu, walcz, wygrasz wiele, będzie super, trochę to potrwa dłużej, ale ja się tą zaopiekuję. No i ten gościu per saldo po tych 3 latach ma więcej, albo ta kobieta ma więcej, wygrała więcej, ale jej stan zdrowia psychicznego, jej psychika jest zszargana, tak, bo ją to kosztowało zbyt wiele, wyczerpane nadnercza, przemęczenie, to tamto, owam, to jest w czarnej D. Więc nauczmy się rozpoznawać, czego potrzebujemy, co jest dla nas ważne i z taką wiedzą dopiero wybierajmy się na poszukiwania. Ja się w pełni przyłączam do Twojego apelu, bo tak rozumiem Twoją wypowiedź i Twoje pytanie, żebyśmy jednak umieli wybierać i zdawali się, no w moim odczuciu, na intuicję, na takie pierwsze wrażenie, które nam mówi super, albo coś tu jest nie tak, coś mi nie gra w tym gościu. On mnie próbuje namówić do rzeczy, których ja nie chcę.
Okej, okay. No dobra, to teraz jest takie pewnie ważne pytanie jakby w kategorii jakości prawnika, bo jak słucham Ciebie, to myślę sobie, że oprócz tego, że przychodzi mi do głowy chyba taki no, najstarszy suchar i no, stary żart, jak dokładnie siedzą 3 osoby i ktoś ich pyta, ile jest 2 razy 2, oczywiście siedzący matematyk mówi 4, siedzący filozof mówi, to zależy, a siedzący prawnik patrzy, a ile ma być. Tak? I to jest pewnie coś, co tutaj się mi pojawia, że prawnicy no mają taką zdolność pod tytułem, dobra, to powiedz mi, ile ma być, ale ja bardziej mówię o kategorii definiowania siebie, tak? Znaczy, bo myślę sobie, że prawnicy chętnie definiują się przez skuteczność, w takim rozumieniu umiem wyrwać, jestem super dobry, umiem, a rzadko kiedy, teraz myślę sobie naprawdę takie elementy nawet jakby w kategorii jakby słów kluczy, chociażby w wyszukiwaniach właśnie googlowych, tak? Typu prawnicy, którzy mówią, jestem mistrzem mediacji, wybierz mnie, a postaramy się to załatwić, żeby było przy jak najmniejszym obciążeniu emocjonalnym, być może per saldo wynikowo, czy finansowo, czy jakiekolwiek inne, będzie gorzej, ale przejdzie przez to łatwiej. Nie ma takiej kultury. Wydaje mi się, że jednak że to nastawienie na wynik cały czas w sferze prawnej jest mocniejsze. No.
Kurczę, no taki jest ten świat. My jesteśmy przecież w świecie wybitnie materialistycznym. Materia rządzi w naszym świecie, a nie to, co nie wskaźniki niematerialne czy jakościowe. Decyduje o naszych wyborach ilość. Większy telewizor, szybsze przeprowadzenie sprawy, więcej kasy do wyrwania, większe zarobki. Wszystko ma być większe, szersze, obszerniejsze, jakieś bardziej zmierzalne i najlepiej największe z możliwych. Więc nie ma takich prawników, ja się nie spotykam. No, o tym też jest moja książka, że rozwiedź się po ludzku tak naprawdę, przy najmniejszych kosztach emocjonalnych. No ale ja, żeby napisać tę książkę, w jakimś sensie też się potrzebowałem z tym zawodem przynajmniej częściowo rozstać, no bo częściowo się ze swoim zawodem wyuczonym rozstałem. Jakość nie jest kryterium, które decyduje, bo przekaz medialny, to znowu można by mówić o fokusowaniu, bo przekaz medialny, programowanie, wszystko to, jak jesteśmy wychowani, jak się nas edukuje, jest oparte na wskaźnikach ilościowych. Jesteśmy oceniani, dostajemy oceny, więc lepszy jest 5 od 4, tak? Więc lepszy jest prawnik, który wyciągnie 5000 od prawnika, który wyciągnie 4000. Ale nie mamy takiego właśnie tego wglądu, o którym mówiłem wcześniej, gdy zadałeś pytanie. Nie mamy takiego wglądu w siebie, no dobra, 5000, ale będzie mnie to kosztowało 1,5 roku dłużej, więcej nerwów, no prawnik wyjdę i tak na plus, tak, to co więcej mu zapłacę, no to wyjdę powiedzmy na plus, no ale moje koszty będą zbyt wysokie. My jakby nie potrafimy kalkulować siebie, swoich kosztów emocjonalnych, swoich kosztów psychologicznych, swojego cierpienia związanego z tą sprawą. No chyba, że ktoś jest po prostu medytującym, oświeconym i myśli sobie, spływa to po mnie. Może to trwać 9 lat.
No dobra, ale ty powiedziałeś o ważnej rzeczy, ty powiedziałeś też o swoich kosztach, tak? Trochę jakby tego stresu. Znaczy, dobra, to są dwa wymiary. Pierwsze to jest ten stres emocjonalny, znaczy mówi się, że faktycznie rozwód jest traumą, znaczy po prostu ma wszystkie objawy, znamiona pełnej traumy, mało tego, mówi się, że jest drugim najbardziej stresującym doświadczeniem po śmierci osoby bliskiej, tak? I teraz niestety problem polega na tym, że bez względu na jakość tego rozwodu, on dalej jest trudny, tak? Znaczy ten lepszy, łagodniejszy po ludzku ma, niesie mniejsze obciążenie, ten na noże jest po prostu jakby dramatyczny i on niestety jakby ten. No ale w tym wszystkim uczestniczy również prawnik, tak? I teraz ty powiedziałeś, że ty w pewnym momencie odszedłeś od swojego, ze swojego zawodu, jakby powiedziałeś, dobra, kończę jakby z... Dlaczego?
No przyczyn było kilka, natomiast miałem jedną rozmowę ze swoim klientem, który był moim klientem i prawnym, i coachingowym, bo w pewnym momencie no już byłem pod taką ścianą, jeżeli chodzi o swoje życie osobiste i o swój rozwój osobisty, że musiałem coś zmienić, więc zacząłem się interesować rozwojem osobistym, do którego mnie zresztą zachęciła moja wspólniczka, kupując mi książkę coachingową. I rozmawiałem z tym moim kolegą i klientem i mu mówię, wiesz, bo my jesteśmy jak najemnicy. I ty też zresztą przed chwilą o tym opowiadałeś, nie? Że my jesteśmy jak najemnicy, kto nam płaci, tego reprezentujemy. I ja sobie pomyślałem, kurczę, no ja też Dżemu słuchałem w latach młodzieńczych i mi się to generalnie od razu odpaliło. Rysiek Riedel.
Okładka
płyty najemnik. I mówię, nie, no kurczę, nie ma mojej zgody na to. Nie? No już wiesz, już byłem w tym rozwoju osobistym, w tej pracy nad sobą na tyle daleko, że mówię, kurczę, mi to nie odpowiada, ja nie po to ten zawód wybierałem.
Czyli kwiatek do lufy.
Kwiatek do lufy, no w jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak, wiesz, no rozwój psychologiczny uświadomił mi wiele motywów mojego działania, nieświadomych, które doprowadziły mnie do tego, że zostałem tym prawnikiem, ale jak już ten plon został zebrany i sobie to wszystko pouświadamiałem, no to doszedłem do wniosku, ja nie to chciałem robić tak naprawdę, a na pewno nie chcę tego teraz robić. I stąd było takie moje przechodzenie stopniowo z oporem dość wielkim, od świata prawnego do świata psychologicznego i zresztą na tym etapie przechodzenia na takiej potrzebie zbudowania podmostu od starego do nowego powstał pomysł książki, że ja mogę tą wiedzę, którą zbierałem przez te kilkanaście lat pracy, przelać na papier i dać ludziom pewną pigułkę i kwintesencję po to, żeby mogli skorzystać z tego, żeby ta energia nie była stracona. Zresztą ja z pisaniem tej książki miałem też parę kryzysów, bo jednak mocno miałem też nieprzepracowany do pewnego momentu temat mojego rozstania ze światem prawniczym.
Okej.
I dopiero gdy go przepracowałem, zrozumiałem też, oczywiście nastąpił splot różnych wydarzeń, jak to w świecie bywa, gdy człowiek jest gotowy, to wydarzenia się wydarzają.
Aha.
Który doprowadził do tego, że uznałem, nie mogę tej książki zostawić w szufladzie. Ja ją potrzebuję dokończyć, potrzebuję to wszystko opisać, co było do opisania. Jeszcze bardziej ją właśnie doprowadzić do takiego stanu, który zachęca do pokoju, który zachęca do pracy nad sobą, ale nie zniechęca do rozwodu, bo ja jestem za tym, żeby ludzie się rozwodzili tak naprawdę. Uważam, że jeżeli dwoje ludzi nie potrafi się już ze sobą dogadać, i wszystko, co najlepsze w ich relacji już minęło, to niech się w cholerę jak najszybciej rozwiodą, niech się godnie, zgodnie pożegnają, podadzą sobie ręce i niech potrafią raz w miesiącu się spotkać i zjeść razem obiad po prostu, ale już jako nie jako para, jako związek małżeński.
I teraz powiedziałeś, w ogóle teraz podałeś bardzo fajną rzecz, podałeś KPI. Znaczy w takim sensie, że jak ja sobie dokładnie zacząłem sobie głośno myśleć o tym, w ogóle to jest moim zdaniem, jeżeli ktoś to ogląda, jest z kancelarii prawnej i ma w sobie niezgodę na napierdalanie się na rzecz poszukiwania zgody, to myślę sobie, że takie wskaźniki pod tytułem, wyobrażam sobie taką stronę internetową, tak? To jest takie wskaźniki pod tytułem, nie wiem, 98 par, które rozwodziłem, spotyka się raz w miesiącu ze sobą na obiad. 90% par z szacunkiem wypowiada się o sobie, tak? Dzieci nie boją się zaprosić rodziców do siebie na wspólny obiad po rozwodzie, wiedząc, że przy stole się nie pozabijają, tak? Kurczę, no wiesz, no to są...
Tak, dzieci swobodnie przemieszczają się pomiędzy jednym a drugim domem w zależności od tego, z kim chcą w danym momencie być bliżej i żaden z rodziców nie ma ku temu nic przeciwko.
Dokładnie.
Ideał, nie?
Dokładnie.
Marzenie po prostu.
Żeby jest tak to na to rynek.
Jest na to rynek, natomiast widzisz, to jest też tak, że no, korporacje prawnicze, radcowska, adwokacka też mają swoje reguły etyczne. I też nie do końca zawsze jest możliwe i zgodne z zasadami etycznymi takie napieranie na wskaźniki i na chwalenie się. Mhm. To się pewnie zmienia i liberalizuje. Też tych postępowań dyscyplinarnych już nie śledziłem, bo w jakimś sensie też ja wykonuję teraz takie czynności, w których nie potrzebuję być wpisany na listę adwokatów czynnie wykonujących zawód, dlatego jestem wpisany na listę niewykonujących zawodu. Natomiast starsi adwokaci zdecydowanie by nie poszli w taką tendencję, o której ty mówisz. Oni są od małego chowani, że nie chwalimy się wynikami, nie chwalimy się wskaźnikami. Każdy zobowiązany jest zapewnić profesjonalizm. No ale z drugiej strony Facebook jest pełen adwokatów i radców prawnych, strony internetowe, blogi, no jest tego od groma tak naprawdę, youtuberzy. No i gdzieś tam między wierszami na stronach internetowych te wskaźniki oczywiście się pojawiają. Ja życzę wszystkim prawnikom, żeby mogli swobodnie chwalić się tym, że rozwiedli po ludzku, że zakończyli sprawę o zapłatę po ludzku, że ich skłóceni kontrahenci są teraz w zgodzie i świetnie się sobie mają. Mają się ku sobie i ich biznes kwitnie. Podejrzewam, że jeżeli oglądają nas jacyś prawnicy, no to część z nich, jeżeli nie większość, myśli sobie, że jestem naiwny w tym, co mówię. No bo takie są wzorce, tak jesteśmy przyzwyczajeni. Prawnik ma reprezentować stronę. Prawnik ma reprezentować stronę w jej interesie, więc przychodzi i mówi najlepsze, co jest możliwe dla tej strony.
No czekaj, nie, ale widzisz. No i teraz byśmy musieli wrócić do tego, co jednak, że w moim biznesie nazywa się analizą potrzeb, czy też w sprzedaży nazywa się analizą potrzeb. Skoro mam reprezentować stronę i w jej interesie, to powinienem zacząć od rozmowy. Dobra, powiedz mi, co jest w twoim interesie. Znaczy, powiedz mi wprost, jeżeli wyobrażasz sobie idealną sytuację 10 lat po rozwodzie, powiedz mi, jak ona wygląda. Jak wyglądają twoje relacje z partnerem po zakończeniu sprawy? Kuźwa, ludzie nie pytają o to.
Jak skończyłem pierwszy kurs coachingowy, wiesz, ja się zakochałem w psychologii. Okay. To było dla mnie też mega szokujące. Przychodzili do mnie klienci, ja im robiłem ćwiczenie cel-efekt. Jaki jest twój cel, jaki ma być efekt? Jak chcesz się czuć? Jakie potrzeby mają być zaspokojone? Jakie korzyści chcesz uzyskać? I to w ogóle zmienia ten pierwszy punkt, ten kontrakt. On zmienia wszystko, bo jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to klient po pierwsze powie coś, co gdzieś było głęboko w jego nieświadomości. Że nie o kasę chodzi, bo tak mu powiedzieli wszyscy, tylko ja bym chciała szybko, ja bym chciał wygodnie, ja bym chciał, żeby dzieci, przede wszystkim, żeby dzieci na tym nie ucierpiały. I to ustawia taktykę prawnika. Ale prawników nikt tego nie uczy.
No dobra, to teraz jakby zanim przejdziemy, bym chciał zadać pytanie dokładnie trochę, czy jest o tym w książce, bo to jest moim zdaniem w ogóle bardzo ważne, ale mamy dane. Dziękuję bardzo Mateusz. Mateusz nam wyszukał w Google Trends, więc możemy sobie pokazać wam dane dotyczące wyszukiwarki słowa rozwód za ostatnie 12 miesięcy. Mamy tradycyjny wzrost w obszarze wakacyjnym, to jest w ogóle, czy ten wakacyjny w tym świąteczno-noworocznym, znaczy mamy sylwestrowy pik, nowy rok, nowa ja, ewidentnie tutaj jakby zaistniał, ale faktycznie mamy, ewidentnie mamy dane, które pokazują, że jest wzrost. Znaczy jakbyśmy sobie wzięli nałożenie to krzywą, to mamy faktycznie od momentu mniej więcej lockdownu, mamy faktycznie taki moment, kiedy bardzo mocno rośnie, duży pik w okresie wakacyjnym, później dokładnie trochę spadek, no i na koniec roku z powrotem wracamy. Czyli generalnie gdzieś można zwalać trochę na sytuację covidową, jeśli chodzi o ten element. No dobra, to ja widzę twoje książki. Skąd pomysł na książkę?
No trochę już odpowiedziałem na to pytanie. Książka była takim...
Ale książka jest dla kogo?
Książka jest dla rozwodników.
Okay.
I książka jest dla tych, którzy są ciekawi, jak rozwód wygląda. Po prostu.
Czyli generalnie, jeżeli chciałbyś w swoim doświadczeniu zobaczyć, jak wygląda rozwód, ale to nie musisz go przechodzić, może ci się odechce.
Tak, przeczytaj sobie, może ci się odechce, no ale wiesz, żyjemy w kraju, w którym telenowele mają się świetnie i są masowo oglądane, więc mamy taką naturę podglądaczy, chcemy gdzieś zajrzeć. Od czasów Big Brothera w zasadzie no, to bazuje na naszych różnych atawistycznych, pierwotnych instynktach. Lubimy podglądać, lubimy zaglądać tam, gdzie jest zamknięte.
Ale jest, wiesz, sędzia Anna Maria Wesołowska i widzimy, jak to wygląda. No,
okej, można tak powiedzieć, natomiast ja to bardziej urealniam i czynię to bardziej takie prawdopodobne temu, co się faktycznie dzieje na sali rozpraw. No, każdy może przeczytać. Dlaczego każdy? Zrobiłem z tego formę powieści czy opowiadania. Każdy rozdział w zasadzie jest o innej parze. I każdy sobie może przeczytać. Jeden z ciekawości.
Czy pary są prawdziwe? Oczywiście domyślam się, że ze zmienioną historią, jakby szczegółami, które nie pozwalają je.
W zasadzie prawdziwe są wszystkie historie opowiedziane w książce. Natomiast nie jest tak, że fakty dotyczące jednej pary pojawiają się zawsze w tym samym wątku.
Okej.
Bo tu bym był mega nie fair i nie w porządku wobec swoich byłych klientów.
Ale więc książka, krótko mówiąc, nie jest książką fikcyjną, tylko jest książką opartą na faktach.
W głównej mierze jest książką opartą na faktach, no jest fabularyzowana, no bo tworzę tam fabułę tak, żeby to było przystępne. Myślę, że nikt, kto chce się rozwieść i chce to zrobić sam, bez udziału prawnika, nie byłby w stanie przeczytać żadnego podręcznika, książki prawniczej, komentarza do kodeksu rodzinnego czy kodeksu postępowania cywilnego, więc piszę w to takiej formule, w której jest dużo rozmów, przyjaciółek, spotkań z prawnikami, dużo dialogów, w których przemycana jest między innymi wiedza prawna, ale w sposób bardzo przystępny, tak żeby się to po prostu czytało jak każdą inną książkę, żeby można dzięki temu dowiedzieć się, ale się nie zmęczyć. I takie jest tutaj główne założenie. Wcześniej mówiłeś jeszcze o tych pikach, no to też czytałem takie badania, które wskazują na to, że wakacje i święta to są te okresy, poza mówię lockdownem i covidem, czyli w poprzednich latach, to były te okresy, kiedy wpływy do sądów były największe, tak? Kiedy do kancelarii przychodziło najwięcej osób, a chwilę później pojawiało się najwięcej pozwów, czyli czas, kiedy spędzamy ze sobą najwięcej czasu, jest najbardziej zagrażającym czasem dla małżeństwa.
Okej, okay, dobra, to trochę jest tak, jak dokładnie w dawnych czasach, kiedy jeszcze były kluby fitness, nie wiem, czy pamiętacie takie miejsca, do których można było pójść i trenować i był do nich nawet jeszcze karnet potrzebny. Mm-hmm. To tak, jak wyglądała sprzedaż karnetów do klubów fitness. Dokładnie największa sprzedaż była po wakacjach, kiedy napatrzyliśmy się na siebie, na innych, powiedzmy, dobra, coś z tym zrobić i drugi moment faktycznie nowy rok, czyli nowy rok, nowa ja. I to jest ten moment, czy kurczę, to w rozwodach jest jakby podobnie, ale teraz dotykamy pewnie ważnej rzeczy. Z jakiego powodu rozwodzą się ludzie? Znaczy, co jest jakby takim powodem, i nie mówię oczywiście takim tylko powodem prawdziwym, ale powodem najczęściej wpisywanym w pozwie?
Różnica charakterów.
Okej.
Okay. Chociaż statystyka mówi, że jeżeli chodzi o orzekanie z winą, to najczęściej jest to zdrada małżeństwa. Mm-hmm. Później jest przemoc, alkoholizm i w dalszej kolejności niezgodność charakterów. Natomiast większość spraw to są sprawy, co może też prawników dziwić, ale większość spraw w sądach to są sprawy bez orzekania o winie. I chyba dzieje się tak dlatego, że te sprawy często się dzieją bez udziału prawników. I dla mnie też to była szokująca informacja, jak czytałem pierwszy raz te statystyki, że gro spraw to są sprawy bez orzekania o winie. Więc różnica charakterów no to jest tak szerokie pojęcie, że mieści się w nim wszystko od tego, ja chcę oglądać Netflixa, a ona chce biegać, po na przykład ja mam, jeżeli chodzi o łóżko, takie preferencje, a ona ma zupełnie inne. Mhm. Czy ja mam takie, a on ma zupełnie inne. Bo to już trudno roztrząsać, o którą płeć przecież chodzi. Częściej sprawy wytaczają kobiety i tego jest w zasadzie 70%, więc częściej jest tak, że to kobieta się decyduje.
No właśnie, i teraz dochodzimy do pewnie ważnej rzeczy. Powiedziałeś, że jednym z parametrów jest zdrada małżeńska. Mhm. Podczas gdy jak się rozmawia z seksuologami, terapeutami, to wszyscy mówią: Wojtek, pamiętaj, zdrady są absolutnie demokratyczne. Znaczy tak samo zdradzają kobiety, jak zdradzają faceci. Znaczy gdyby zdradzali tylko faceci, to by się okazało, że większość z nich jest gejem. Znaczy, że generalnie, jeżeli by oni tylko zdradzali między sobą, to właściwie z kimś muszą, krótko mówiąc, jakby zdradzać. A z drugiej strony mówię, że to jest częsty element, a jednakże częściej jakby decydują się na wniesienie sprawy kobiety niż faceci. Teraz pytanie jest, czy to dlatego jest tak, że pary ustalają, że kobieta wniesie pozew, czy po prostu faceci mają większą cierpliwość?
Nie ustalają. Nie. Znaczy pewnie niektóre pary ustalają, ale jeżeli ustalają, to już jest dość dobrze, bo to znaczy, że się w miarę dogadują i chcą się rozwieść. Kobiety wnoszą częściej, myślę, dlatego, że dla nich ta sytuacja od strony psychologicznej, biorąc pod uwagę ich konstrukcję, jest bardziej nie do zniesienia.
Okej.
I też być może, choć tutaj to jest moje przypuszczenie tylko i wyłącznie, być może też kobietom jest łatwiej wnosić sprawy, dlatego że sędzia z reguły jest też kobietą.
Okej.
I to też może być takim czynnikiem, który gdzieś nieświadomie... Obraz w Polsce sędziego kojarzy nam się z kobietą. Ja mam takie skojarzenie, no i generalnie tak to też wygląda, że większość, zwłaszcza w sprawach rozwodowych, większość sędziów to są kobiety. Więc może to być taki drugi czynnik, który wpływa na to, że kobiety częściej. Ale przede wszystkim jednak byłbym za tym, żeby stać na stanowisku, że kobiecie jest po prostu trudniej.
Ale trudniej utrzymać, że tak powiem, nieszczęśliwe małżeństwo.
Tak, trudniej utrzymać nieszczęśliwe małżeństwo, trudniej patrzeć na to, że dzieci nie mają się tak, jakby chciała, żeby się miały, no bo dla kobiety ta więź z dziećmi jest z biologicznych chociażby przyczyn dużo silniejsza. No ale też jeżeli kobieta dowiaduje się o zdradzie, to z reguły, tak jak ja to znam, to jest taki moment, w którym dla niej to jest sprawa skończona. To już jest, rzadko zdarza się tak, żeby parze, w związku, zdradzona kobieta, która się o tym dowiedziała, potrafiła wybaczyć i wrócić do normalności. To jest niesłychanie rzadkie.
Okej, czyli faceci mają z tym większą lekkość.
Z czym?
No żeby wybaczyć.
Albo się nie dowiadują.
Okej.
Albo się nie dowiadują.
Czyli że generalnie jakby mamy tą sytuację, a to też jest ciekawe, zachęcam was bardzo mocno jakby do też naszego jednego z poprzednich podcastów, gdzie faktycznie jakby o tym sobie rozmawialiśmy, gdzie faktycznie jakby ewidentnie jest tak, że niestety co charakteryzuje facetów, to jest większa niefrasobliwość. Znaczy generalnie kobiety są zdecydowanie sprytniejsze, jeśli chodzi o
żeby się to nie
pojawiło.
Lata temu oglądałem film dokumentalny o zdradzie. Nie pamiętam tytułu w tej chwili, ale dobry dokument. I tam wynik badań takich statystycznych w Stanach Zjednoczonych pokazywał różnicę na poziomie 1 czy 2%. No generalnie 48 powiedzmy do 52, tak gdzieś to było, no pół na pół. Więc być może faktycznie faceci są mniej ostrożni.
Nie umieją, po prostu nie umieją.
Nie umieją, no też jak już oddadzą się tej wodzy fantazji, nowej namiętności, seks z nową kobietą, no to stają się po prostu nieostrożni. Kobieta, i na to też w tym filmie było pokazane, i na to też są badania, no dla kobiety zachowanie tego stada i zapewnienie utrzymania dzieciakom z integralności tej relacji jest kluczowe, więc nawet jeżeli kobieta z innym facetem pójdzie do łóżka, to dalej zostaje jej w głowie ta podstawowa potrzeba, czyli moja rodzina, moje życie, moje dzieci, mój mąż. I ona, nawet gdy jest niewierna, to w gruncie rzeczy jest wierna.
To jest w gruncie rzeczy wierna.
To w gruncie rzeczy jest wierna, tak.
Okej. Piotr pisze, wychodzi, że lepiej się nie żenić. Wiesz co, ja pewnie mogę, wiesz, cytując mojego serdecznego kolegę, tutaj powiedzieć, pamiętaj o tym, że facet jest całe życie przed, albo jest przed ślubem, albo przed rozwodem. Patrząc z tego, warto się żenić po to, żeby przeżywać piękne małżeństwa, ale też warto umieć się później ewentualnie w zgodzie dobrze radzić. Ty podajesz, często mówisz o dzieciach w sądzie i to jest temat, który jakbyś też się pojawia. I teraz jak zacząłeś mówić, dlaczego kobiety częściej wnoszą pozew, to też myślę sobie tak, że mamy dwa opory. Mamy pierwszy lęk, to jest lęk przed spotkaniem z mecenasem, z adwokatem, o którym powiedziałeś wcześniej. tak? I to jest. I drugi mamy lęk o wynik w sądzie. No i tutaj niestety obawiam się, że mężczyźni mają większy lęk. Znaczy, jeżeli mówisz na przykład o wynik chociażby z perspektywy, nie wiem, opieki nad dziećmi, tak? No to sami wiemy, jak polskie sądy orzekają, tak? Znaczy, jak, że tak powiem, no, faworyzowane pod tym względem są, są kobiety. Pal licho dobrze czy źle, obiektywnie tak jest, że generalnie założenie jest takie, że, że jeżeli nie ma patologii, jeżeli nie ma przemocy i alkoholu, to, to generalnie ci częściej zostaną przy kobiecie niż przy mężczyźnie, tak? Więc jakby ten element może też powoduje, że mężczyźni jakby unikają jak ognia złożenia pozwu.
Może tak być, tak, tak. To znaczy, no, na pewno tak jest, bo mój kolega z poprzedniej kancelarii, jeszcze zanim miałem spółkę, zawsze się śmiał, że w wydziałach rozwodowych na ścianie jest napisana kartka ilu samców, tylu kłamców. I no, on uwielbiał się pławić w tym dowcipie, no i on na swój sposób no, jest śmieszny i nieśmieszny, nie? No, bo jest śmieszny i tragiczny. Natomiast no, mężczyzna rzadziej ma szansę na to, żeby jego sytuacja została uwzględniona przez sąd w pełni. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że sądzą kobiety, może dlatego, że no, przynajmniej patrząc na wyniki spraw rozwodowych, częściej winni są faceci, bo faktycznie częściej są winni. Tu też nie chciałbym stawiać zarzutu, że kobiety trzymają z kobietami, bo do mnie z reguły przychodzili faceci, którzy mieli mocno pod skórą diabła. I częściej rozwodziłem kobiety właśnie, które były niewinne, albo ich wina była znikoma, a jak rozwodziłem facetów, to z reguły facetów, którzy mocno narozrabiali. I też no, statystyki są takie, że tam, gdzie sąd orzeka o winie, no, facetów jest więcej, którzy dopuścili się wykroczenia przeciwko zasadom obowiązującym w małżeństwie. No ale to jest jedno, tak, wina, a dzieci, bo tu jest ten element, tak, żeby nie przekładać tego, co się dzieje w relacji żona-mąż, na to, co się dzieje w relacji rodzice i dzieci. Bo władza rodzicielska, no zgodnie z przepisami, tendencja jest teraz taka, że powinna przysługiwać obojgu rodziców i tak w zasadzie jest orzekane. Natomiast no, też z psychologicznego punktu widzenia, o czym wiemy, kluczowe jest to, żeby dzieci dla prawidłowego rozwoju miały kontakt i z elementem męskim, i z elementem żeńskim, z ojcem i z matką, żeby ich psychika rozwijała się zarówno w tej sferze męskiej, jak i żeńskiej, bo to sprawia, że tak naprawdę jesteśmy nieszczęśliwi. Jak się zagłębić w głęboką psychologię czy w psychoanalizę, no to jednym z kluczowych problemów nas jako ludzi jest to, że nie potrafimy zrównoważyć w sobie czynnika żeńskiego i męskiego. No jeżeli sąd doprowadza do sytuacji, w których jeden z rodziców jest faworyzowany, mniejsza o płeć w tej chwili, zostawmy to na boku, to krzywdzi dziecko, po prostu krzywdzi dziecko. Oczywiście nieświadomie, bo zakładam, że sąd nie ma wiedzy psychologicznej, nie jest tak głęboko wyedukowany. Bazuje na opiniach przecież biegłych z ośrodka, którzy dają mu opinię i którą w zasadzie no, z reguły czuje się związany, więc to też nie jest zarzut do sędziów. Ja zawsze jak opowiadam o czymś, że coś jest nie tak, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to edukacja. Edukujmy sędziów, uczmy ich wiedzy psychologicznej, edukujmy prawników, uczmy ich rozpoznawać potrzeby i korzyści swoich klientów. Twórzmy superwizję dla prawników. Psychologowie mają obowiązek korzystania, czy psychoterapeuci, z superwizji, żeby się zczyścić, ale też żeby umieć rozwiązywać problemy, z którymi sobie nie radzą jako terapeuci. U prawników czegoś takiego nie ma. Dlaczego nie ma? No, mój psychoterapeuta, jak zaczynałem psychoterapię, myślę, że już z 10 lat temu, przez 2 lata chodziłem co tydzień do psychoterapeuty, ja mi wielokrotnie powtarzał: Adam, prawnicy, górnicy i lekarze, 3 grupy zawodowe, w których jest najwięcej alkoholików. No z jakiego powodu? No z takiego, że sobie po prostu nie radzą z ciężarem psychologicznym spraw, którymi się zajmują, przynajmniej lekarze i prawnicy. Więc nie o płeć mi chodzi, ale chodzi mi o to, żeby była edukacja, żeby sędzia, prawnik był na tyle wyedukowany, żeby wiedzieć, z jaką materią, czasem delikatną, kruchą, z jakimi kryształami albo porcelaną ma do czynienia, tak? Jak się z tym obchodzić, nie tylko od strony sztywnych, twardych przepisów. To jest proste dla sędziego, to jest proste dla adwokata. Ale tu chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć, co jest skutrze pod spodem. Tam są żywi ludzie, żywe emocje, żywa energia, tam jest przyszłość tych dzieci, tam jest to, jak one psychologicznie się będą rozwijały. I ja nie mówię, że sędziowie tego nie robią, natomiast nikt ich nie edukuje na tyle w tej materii, żeby oni widzieli to dużo, dużo głębiej. Ja dzisiaj myślę, że byłbym o wiele lepszym prawnikiem, gdybym chciał być dalej czynnie wykonującym zawód prawnikiem, z tą wiedzą psychologiczną, którą mam, bo tym się teraz zajmuję też w głównej mierze. No ale ja już nie widzę swojego powrotu do sali rozpraw, do wokandy, do tego napieprzania się z przeciwnikami i tego wzmacniania sporu zamiast go łagodzić i leczyć, więc ta książka jest taką działalnością misyjną, zresztą ta książka będzie wydana pod fundacją, którą założyłem, właśnie po to, żeby zbliżać zamiast oddalać. I tam też tą wiedzą psychologiczną na tyle, na ile potrafi i czuje się w tym silny, też się dzielę, żeby każdy mógł to zobaczyć i zrozumieć. Natomiast dla mnie, kurczę, to też by była mega zmiana, gdyby prawnicy, no, obligatoryjnie pewnie nie, ale gdyby zostali nauczeni tego, że potrzebują korzystać z pomocy psychologicznej i rozumieć procesy psychologiczne zachodzące w swoich klientach. To by zmieniło ogrom.
Okej, okay, no dobra, ale teraz, bo to powiedzieliśmy sobie na początku, rozwód w Polsce ma moim zdaniem dwa etapy, tak? Takie podstawowe. Etap rozstania się małżonków i etap sprawy rozwodowej. I niestety problem polega na tym, że one nie idą na tej samej linii czasu. Znaczy, jest dokładnie to, co powiedziałeś, że miałeś sprawę, która ciągnęła się półtora roku. I teraz mówię o tym, bo dokładnie jest tak, że Marek komentuje, czy też nie jest tak, że podczas trwania rozwodu, a trwa on czasami długo, najlepiej byłoby od razu się wyprowadzić od siebie i unikać złych emocji, które mogą trafiać w nas i dzieci. Tak? Czy wiesz, czy krótko mówiąc, w momencie, w którym mówimy dobra, rozstajemy się, spiszmy warunki, pójdźmy do
mediatora,
do mediatora, załatwmy to, a sprawą rozwodową niech się już zajmą później prawnicy, to już sobie jakoś poradzimy. A z drugiej strony, no, rzeczywistość jest taka, że od momentu, kiedy powiemy sobie rozwodzimy się, to później pierwszą rzeczą, którą biegniemy, to idziemy sobie do, nie wiem, Castoramy, kupujemy żółtą taśmę, ciągniemy przez dom i mówimy, dobra, ta połowa łóżka moja, ta połowa łóżka twoja, ja jestem w łazience od 7:30, ty później, i później się wiesz, położyłaś nogę na moim łóżku, a ty wszedłeś do łazienki w moich godzinach.
No ostatnio miałem taką sytuację, bo czasem jednak ktoś do mnie dzwoni i się pyta i chętnie odpowiadam. Kluczowy moment to jest właśnie wyprowadzka. I on jest niebezpieczny, bo z prawnego punktu widzenia dla sądu wyprowadzka oznacza, porzuciłeś rodzinę, ponosisz winę i załatwione. No ale co z tego, że ponoszę winę? Jeżeli koszty właśnie te psychologiczne, te trudności, ten kwas, no bo to jest mega kwasowa sytuacja, ma trwać teraz rok czy dwa. Więc ja jakby do mnie ktoś przyszedł i powiedział, chcę się rozwieść, bym powiedział, okej, okay, porozmawiajcie, powiedz, że się wyprowadzasz i się wyprowadź. To też, wyprowadzka jest też potrzebna z innego punktu widzenia. My w relacjach w ogóle mamy taką tendencję do obarczania się tak zwaną krzywdowiną. I jeżeli małżonkowie, którzy chcą się rozwieść, dalej ze sobą mieszkają, to za chwilę powstaje gra kat, ofiara, sprawca. Ktoś mówi, ty mi to zrobiłeś, a ty mi to zrobiłeś, ja jestem teraz ofiarą, a ty jesteś katem. Za chwilę role się odwracają, ty jesteś teraz katem, sprawcą, albo ja jestem ofiarą. I cały czas jest to napięcie. Gdzieś tam w pobliżu są lub nie, ale jak są, no to nie do końca jest to fajne, dzieci, które to wszystko oglądają i się tego uczą. One potem będą
Tak to do tego wchodzimy, to ja pewnie muszę wytłumaczyć, bo to z perspektywy w ogóle modelu narracyjnego, czy też w ogóle modelu, no niestety relacyjnego nawet najbardziej, najsilniejszy, nie ma silniejszego mechanizmu, szczerze mówiąc, czyli trójkąt dramatyczny, czyli oprócz tego, że mamy kata, mamy ofiarę, to tam zawsze jeszcze musi być ratownik. Czyli w naturalny sposób dzieci, jeżeli zapełniamy dwie role, znaczy jeżeli dokładnie żyjemy w świecie, w którym są wymagane trzy role, bo muszą być trzy role, my się musimy, dzisiaj mamy sytuację chociażby 18 szczepionek, tak? Znaczy podzieliliśmy się absolutnie już wszyscy, część weszli w rolę kata, część weszli w rolę ratownika i teraz ofiarami tej wszystkimi są niestety jakby osoby, które przyjęły, ale wiele z nas mówi, więc my musimy zająć jakąś rolę, w związku z czym w naturalny sposób jest tak, że role dzieci zaczynają przyjmować rolę, a ponieważ została dla nich tylko jedna rola, została dla nich rola ratownika, tak? Ratować mogą tylko jedną rzecz, to czyli muszą ratować ofiarę, tak? I teraz dokładnie są żonglowani między sobą, to co powiedziałeś, raz tata wchodzi w rolę ofiary, więc oni starają się, że tak powiem, być ratownikiem dla niego emocjonalnym. Dzieci nie powinny brać, szczególnie małoletnie dzieci, nie powinny brać odpowiedzialności za jakby ratowanie, ta relacja powinna być zdrowa i odwrócona. To rodzic powinien być wsparciem, a nie dziecko powinno być wsparciem. Później dokładnie jest druga sytuacja, to idą, a na koniec dnia jeszcze biorą najtrudniejszą rolę emocjonalną na siebie, czyli ratowania małżeństwa. To już w ogóle jest jakby później historia, jakby karmimy się amerykańskimi filmami, gdzie w co drugim kinie familijnym dzieci widziały, że między rodzicami było źle i oni tam się skrzyknęli, zrobili tajemniczy moment i tata pocałował mamę pod jemiołą i wszystko było cudownie i szczęśliwie i przed Mikołaj, tak? I oni później, wiesz, robią te wszystkie aktywności, no bo myślą, że to tak działa, tak? No i to później jakby, to później nie jest. Więc wracając do tego, że wchodzimy w to i zaczynamy żyć w roli kata i ofiary, to niestety wrzucamy dziecko w bardzo rolę, w której dzieci nie powinny być dla ich rozwoju, bo rola ratownika nie jest rolą dziecięcą.
No, ja to przechodziłem na własnej skórze jako dziecko. I ja się z tego psychologicznie na różnych poziomach leczyłem, ale żeby się z czegoś wyleczyć, to najpierw trzeba wiedzieć, że się to ma. A to się dzieje dla dziecka, jest to nieświadome. Dziecko nie wie i jako dorosły nie pamięta, że weszło w rolę ratownika i chciał uratować mamę albo tatę. Nie wie tak.
Nie wie, no bo w ogóle wchodzimy w to rolę nieświadomie, tak? Znaczy jakby w naturalny sposób.
I to jest mega wyparte, jest to w nieświadomości i potrzeba grubej pracy z samym sobą, żeby to zobaczyć, uświadomić sobie i uzdrowić. Natomiast jeżeli nie jest uzdrowione, a u 6, 7, 8, 10-letniego dzieciaka nie jest, no to to dziecko jest, tak jak powiedziałeś, po pierwsze ratownikiem, w tym sensie też staje się ofiarą, no ale tak. na drugim poziomie. Na drugim poziomie jest ofiarą rozstania swoich rodziców i ono się obwinia. Ono się też czuje winne. Więc trochę jest we wszystkich tych trzech rolach. Czuje się winne, bo myśli, że rodzice rozstają się przez nie. To już jest masakra. I to już jest masakra. Więc gdyby ten ojciec się wyprowadził, gdyby ta matka się wyprowadziła, gdyby jeden z tych małżonków wiedział, czyli był wyedukowany, siedzenie pod jednym dachem może doprowadzić do katastrofy, to by było dużo lepiej. Wiedza, chce się wyprowadzić. No ale często jest właśnie tak, jak mówisz, nie każdego stać na to, żeby wynająć mieszkanie, nie każdy ma odwagę. Tu się jeszcze pojawia oczywiście to takie dążenie, że ta jedna ze stron, która jeszcze widzi szansę, próbuje to ratować i wprowadza tą stronę, która chce odejść w taką dwuznaczność, zostać, nie zostać, robi się jeszcze więcej zamieszania, a dzieci to nie tylko widzą, ale one to po prostu przeżywają. Więc gdybym miał doradzać, to bym doradzał, jeżeli możesz, to się wyprowadź, ogranicz koszty psychologiczne swoje, ale to jest też mega mocne, bo osoba, która się ma wyprowadzić, musi być pewna tego, czego chce. I to też czasem jest trudne dla ludzi, którzy planują się rozwieść albo myślą, że chcą się rozwieść, bo wiedzą, że moment, w którym podejmą decyzję, ja się wyprowadzę, jest w gruncie rzeczy takim już czytelnym sygnałem na poziomie materialnym właśnie świata zewnętrznego, my już nie jesteśmy razem. I ten, kto się wyprowadza, często naraża się właśnie na zarzut, jesteś winny, bo porzuciłeś rodzinę.
Ale to jest jakby jesteś winny, bo porzuciłeś rodzinę, zarówno dokładnie znowu teraz w sferze znajomych, przyjaciół, krewnych, ale również prawnie.
Tak, często prawnie. Jeżeli to była główna przyczyna, czyli jeżeli to był początek rozpadu, twoja wyprowadzka, to sąd przypisze ci winę. Tak, wtedy tak. No bo możesz się wyprowadzić może się kobieta na przykład wyprowadzić po tym, jak po 6 miesiącach cugu alkoholowego męża nie wytrzymała i spakowała się i wyszła. Wtedy sąd jej nie zarzuci. Okay. Bo pierwotną przyczyną był cug alkoholowy, czyli alkoholizm męża.
Okay.
Więc bardziej chodzi o pierwotną przyczynę, tak? I o to, czy jest jakiś współudział w powstaniu tej przyczyny po drugiej stronie. Bo sąd, jeżeli uzna, że druga ze stron jest współwinna, czyli ma jakikolwiek współudział w rozpadzie małżeństwa, to przypisze winę obydwu stronom.
No właśnie. I teraz jest temat, który się pewnie też często pojawia jakby w dyskusjach, to jest dokładnie wina obydwu stron. Jakby, czy sądy w ogóle jakby w przypadku orzekania o winie, później jakby nie wiem, robią rozkład procentowy, że twoje jest 20%, jego 80%, i nie. Czy to na coś wpływa?
Nie. Czy jest to nie robią tego. Orzeczenie Sądu Najwyższego chyba z lat 60. mówi wprost, nie miarkujemy winy. Jest wina lub jej nie ma. Sytuacja jest zero-jedynkowa. Ponosi jeden, ponosi dwójka małżonków winę, ale nie, że ty ponosisz w 60, a ty w 40. Sąd takiego miarkowania nie czyni, nie może tego robić, zresztą to na nic właśnie nie wpływa, odpowiadając na drugą część twojego pytania. W prawie niemieckim, to wiem tylko z relacji osób, które gdzieś miały styczność z tym systemem, stopień winy wpływa na podział majątku. I okay. tam jest
właśnie to mi chodzi, że generalnie twoja wina była w 70%, twoja w związku z tym, ty bierzesz 7 noży, ja biorę tylko 3 i generalnie jakby jest... Ten,
u nas różnica tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyłączną winę jednego z małżonków, jest taka, że ten, który jest wyłącznie winny, może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego na zasadzie tak zwanej równej stopy życiowej, czyli nie tylko takich alimentów, które się należą, jak ktoś jest w niedostatku, czyli dopadła go powiedzmy bida, ale alimentów na zasadzie takiej, jeździliśmy razem 2 razy w roku na drogi zagraniczne w czasy, ty jesteś wyłącznie winny, ja już nie mogę jeździć na te w czasy, więc musisz mi to w pewnym stopniu wyrównać.
Czyli zabrać ze sobą. 2 razy w roku masz mnie dalej zabrać na te czasy.
No, to by było ciekawe, natomiast no nie zabrać ze sobą, ale dać troszkę kaski na to, żeby mogła też sobie polecić.
Ale czy to też nie jest tak, że tak jak powiedziałeś, spada liczba osób, to jest jakby rozwodów z orzekaniem o winie lub też pozwów z orzekaniem o winie, że to też może być wynikiem tego, że dokładnie o czym teraz powiedziałeś, że pary coraz częściej sobie uświadamiają, że udowodnienie wyłącznej winy wcale nie będzie takie łatwe?
Wiesz co, czy spada, nie wiem. Ja bardziej mówiłem o tym, że przeważająca część to dobra. Są te, które są bez orzekania o winie. Natomiast może tak być. Może tak być, że taka świadomość, no też dzięki temu fokusowi, o którym mówisz, jeżeli się dużo mówi, to jest dużo wiedzy. Jak jest dużo wiedzy, to ludzie już nie idą do egipskiego kapłana, który im wyda przepowiednie i rozwiedzie ich, tylko już mniej więcej wiedzą, z czym się zetkną. Więc jak wiesz, że deptanie po trawniku doprowadzi cię do tego, że w coś wdepniesz, no to starasz się ten trawnik omijać. Mhm. I może tak być, że ludzie po prostu chętniej omijają nieprzyjemne miejsca, żeby po prostu nie wdepnąć.
Bo jeżeli dobrze rozumiem, jakby rozwód z orzekaniem o winę po prostu trwa dłużej, jest tam niestety więcej przesłuchań, świadków i tak dalej, i tak dalej. I na koniec dnia może się okazać, że sąd powie, dobra, twoja wina, znaczy nie powie tego nigdy, ale pomyśl sobie, 95% winy jest po twojej stronie, 5% czy też po jego stronie lub jej, czyli jakby ten, 5% czyli pozwanego, 5% po stronie powoda, ale to 5% po stronie powoda jakby i tak już jest jakby elementem, który mówisz, dobra, jest współwina i generalnie to dla wyniku sprawy nic nie zmieniło, rozumiem.
Nie, sąd sobie tylko w głowie powie 95%, dokładnie tak. Bo nawet tego nie napisze i w gruncie rzeczy nic to nie zmienia. Wina to wina, tak? Więc przykładowo on pił, a ona zdradziła. Sąd nie jest w stanie powiedzieć, pił na skali od 1 do 100 to jest 80, a zdradziła to jest 20.
On pił dobre alkohole, więc mnie ona zdradziła z brzydkim, więc więcej, więc generalnie się policzmy
i
zobaczmy jak jest, ale do Egiptu będą latać, bo generalnie o to chodzi. No dobra, to powiedziałeś o jednej grupie, czyli że książka jest dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda rozwód. Powiedziałeś, że dla tych, którzy chcieliby, że tak powiem, też się przygotować. A co dla osób, które się rozwodzą? Czy osoby, które są w rozwodzie, znajdą coś ciekawego w książce?
dostaną cały przebieg postępowania od początku do końca, więc będą mogli zobaczyć, czy było, ja to też we wstępie napisałem, w sumie zapomniałem o tym powiedzieć, że będą mogły zobaczyć, czy tak jak jest to opisane, faktycznie u nich to wyglądało i co ewentualnie było inaczej i sobie odpowiedzieć na pytanie, z jakich przyczyn wyglądało inaczej. No i będą mogły też świadomie uczestniczyć w dalszej części tego procesu. Z prawnikami, z ludźmi, z sędziami, z każdym z nas bywa różnie. Mamy lepsze, gorsze dni. Raz wiemy lepiej, raz gorzej. Czasem się czegoś nauczymy, czasem nie. Książka stara się w sposób najbardziej rzetelny, jak to potrafię zrobić, pokazać wszystko. Więc jeżeli przeczytasz wszystko, to być może będziesz mógł, czy ktoś będzie mógł naprowadzić swojego pełnomocnika, panie mecenasie, a może byśmy, tak? Albo przyjdzie i powie, panie mecenasie, myśmy się tak napierdzielali przez te półtorej roku, ja już nie chcę. Ja sobie uświadomiłam, że mi przecież nie o to chodzi. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam, a w końcu się zastanowiłam. No bo przeczyta w książce, że nie chodzi tylko o te kryteria materialne, czyli wynik, wskaźnik, ale też chodzi o kryteria niematerialne, jakościowe, czyli moje samopoczucie, samopoczucie moich dzieci, nasze kontakty rodzinne po rozwodzie, no bo tu też o to chodzi, tak? No, nagle stroną procesu rozwodowego stają się dwie rodziny, no bo konflikt często przenosi się na całe dwie gałęzie małżonków.
Rody.
Dwa rody. No a po co? No, to też da się przecież właśnie zrobić po ludzku. Więc tak, będzie to taki system monitorowania tego, co się u mnie w sprawie dzieje i być może podjęcia innych decyzji niż te, które dotychczas były podejmowane, takiej okazji do zmiany decyzji.
Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jest ten moment, żebyście jeszcze je napisali, bo będziemy już powoli przechodzili do końca. Ja mam ze swojej strony tylko do ciebie taką dużą prośbę, jasne, abyś faktycznie to, o czym chwilę rozmawialiśmy, żebyś faktycznie poświęcił rozdział, czy też jakiś element tej książki na to, jak przygotować się do wyboru prawnika, czyli dokładnie usiądź, postaw sobie swoje cele i druga rzecz, żebyś faktycznie też pokazał osobom, że ktoś, kto był wybitnym prawnikiem i dobrym partnerem dla twojego kolegi, który też się rozwodził, nie zawsze musi być dobry dla ciebie, więc oczywiście siła rekomendacji w tym zawodzie domyślam się, że jest bardzo mocna. To też wynika pewnie z dużej mierze z ograniczeń, to co powiedziałeś, z ograniczeń dotyczących reklamy, tak, prawników, w związku z czym w dużej mierze to też wynika z tego, że ta poczta pantoflowa jest jednakże bardzo ważnym, ważnym elementem, ale żeby ludzie mieli taką sobie, wiesz, takie myślenie pod tytułem dobra, byłem, rozumiem, dlaczego mój kolega go wybrał, był w innej sytuacji, ma inne cele, ma inne rzeczy, on nie jest dla mnie dobry, szukam dalej, być może kolejna kancelaria będzie lepsza, jeśli chodzi tam.
Na pewno będzie, i to.
Okej, dobra, mamy pytanie, Adam, jakie trzy rady dałbyś teraz osobie, która ogląda was i chce się rozwieść?
Okej, pierwsza rada... przemyśl dokładnie, czego potrzebujesz w życiu i co ten rozwód ma ci dać. Czyli już jesteśmy w potrzebach i korzyściach. Druga rada...
Ja powiem, to jest takie ładne pytanie, ono jest pytaniem bardziej terapeutycznym, to jest pytanie, z czym chcesz się rozwieść? I tam celowo jest z czym, a nie z kim. Bo my często o tym zapominamy trochę, jakby jakie sytuacje i jakie rzeczy chcesz za sobą zostawić.
Okej. I druga rada to jest rada związana z tym, co powiedziałeś i o tym też dzisiaj myślałem, zanim się tutaj wybrałem do was. Pójdź do terapeuty i przegadaj cały temat twojego małżeństwa z terapeutą. Terapeuta może ci pomóc i może przesunąć moment złożenia pozwu o 6 miesięcy, czyli 6 miesięcy twojej terapii przesunie termin złożenia pozwu, ale może się też okazać, że dzięki temu ten proces będzie o połowę krótszy, albo o rok krótszy, albo o 2 lata krótszy. Więc przygotuj się psychologicznie do rozwodu i zrozum przyczyny, dla których ten rozwód jest dla ciebie potrzebny i konieczny. Dowiedz się, czemu chcesz się rozwieść. I to jest to, co powiedziałeś.
Ale to w ogóle powiedziałeś ładną rzecz. Niekoniecznie do terapeuty w rozumieniu, od razu nie musisz ściągnąć partnera lub partnerki na terapię par.
Nie,
tylko możesz zadbać o siebie po prostu.
O siebie, tak. Idź sam. Nie, nawet idź sam, bo terapia par to jest coś innego dla mnie. To jest, gdy ja wiem, że chcę ratować, tak? Więc w tym punkcie może się też mieścić. Gdy wiesz, że chcesz ratować, to idź do terapeuty razem ze swoją partnerką, ze swoim partnerem. Ale, no i to jest drugi punkt. A trzeci punkt, zrób to po ludzku. Po prostu zrób to po ludzku. Jeżeli jest to możliwe, zrób to po ludzku. Zbierz wiedzę, dowiedz się jak najwięcej o prawnikach, o postępowaniu i wybierz najlepiej dla siebie, jak potrafisz. Zadbaj o siebie i zadbaj o dzieci, czyli rób to po ludzku.
Ja jeszcze patrzę ewentualnie...
Czyli potrzeby, korzyści podsumowując, terapia, czyli skorzystaj z terapeuty. To może naprawdę wiele ci pokazać i uświadomić ci na temat twoich wyborów, twojej drogi postępowania, ale też uchronić cię przed tym, żebyś zaraz po rozwodzie nie wpadł w kolejną relację, która będzie oparta na dokładnie na tych samych zasadach, bo to jest bardzo częsty temat. I trzecie, po ludzku. Zrób to po prostu po ludzku. Odpowiedz sobie na pytanie, kiedy dla mnie rozwód jest rozwodem po ludzku i tak go przeprowadź. W tym kierunku podejmuj decyzję i w wyborze prawnika, i z prawnikiem, i w tym, jak się zachowujesz na sali rozpraw.
No dobrze, tutaj widzę, że jednakże część, bardzo Was przepraszam, ale na jednym profilu, na swoim profilu osobistym nie widziałem wszystkich pytań, więc mamy pytania dotyczące tego, że poczekaj, pokaż mi wszystkie komentarze, bo mi się oczywiście już zwinęły. Dobra, mam. Świetna jakby rzecz, jeśli chodzi o to, żeby dokładnie, żeby pójść do terapeuty. Terapeuta powinien być dobry. W Polsce dobrych psychoterapeutów jest tak samo dużo jak szkoleniowców. Dużo, bardzo dużo, ale Hera jest tylko jeden. Bardzo jest mi miło z tego powodu. Dzięki bardzo, Kazik. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Szukajmy dokładnie takich rozwiązań. Szukajmy tego, żeby rozwodzić się po ludzku. Zmierzmy sobie taki parametr. To jest pewnie parametr, który jest parametrem ważnym, do którego można sięgnąć, to jest jak będą wyglądały wasze relacje pół roku po rozwodzie, rok po rozwodzie, czy 10 lat po rozwodzie. I oczywiście pewnie zdaję sobie sprawę, że nie zawsze one zależą tylko i wyłącznie od przebiegu sprawy rozwodowej, bo czasami te relacje są po prostu nie do uratowania i ta sprawa rozwodowa jest jakby tylko i wyłącznie potwierdzenie. Natomiast myślę sobie, że w wielu takich miejscach jak rozwód po-covidowy, jakkolwiek to brzmi, właśnie uknąłem nowy hashtag rozwód po-covidowy, czyli taki, który dokładnie powodem jest to, że kurczę, żyło nam się ze sobą całkiem dobrze, dopóki chodziliśmy do pracy, każde nas wracało, mijaliśmy się tylko do pracy, w sensie wychodziliśmy z domu, czyli nie pracowaliśmy w systemie home office, mijaliśmy się na weekendy, każdy z nas znikał w swoją własną aktywność, były otwarte kina, do których mogliśmy pójść, były otwarte knajpy, do których mogliśmy pójść, były otwarte siłownie, w których mogliśmy się schować i generalnie jakby ilość miejsc, w których mogliśmy dokładnie unikać siebie nawzajem była większa, więc nagle jak odkryliśmy, będąc tylko ze sobą, że to nie jest to, to znaczy, że jest pewnie, być może to nie najgorszy moment na to, żeby się rozstać, jeżeli dokładnie umiemy to zrobić z klasą, pod warunkiem, że po jakimś czasie będziemy w stanie zjeść ze sobą obiad i się nie pozabijać.
Pełna zgoda. Zdecydowanie tak.
I po to warto szukać dobrego prawnika. Dobrego tego, który będzie skoncentrowany na waszym prawdziwym celu, jakim jest osiągnięcie porozumienia przy minimalizacji kosztów, jeżeli to jest wasz prawdziwy cel. A jeżeli macie cel pod tytułem napierdalać się, to pewnie też warto znaleźć tylko zupełnie innego, których na rynku na pewno też jest niemało.
Dokładnie tak.
Dzięki. Ostatnie pytanie w takim razie to kiedy książkę będzie można kupić? Znaczy ja was po pierwsze bardzo polecam, wyświetlę wam raz jeszcze akurat jakby, co prawda wyświetlę wam, bo nie mogę wam wyświetlić linku, no bo wyświetlam go na ekranie, później wam wrzucimy w komentarzach link. Polecam wam fanpage Przepis na rozwód, czyli jak się rozwieść po ludzku. Tam już pojawiają się, to właśnie, te rzeczy tam się pojawiają, to są fragmenty książki?
Tak, to są fragmenty książki, to są fragmenty rozdziałów, które na bieżąco piszę albo aktualizuję, bo ja tą książkę też poprawiam, zmieniam trochę koncepcję tej książki. Natomiast to są rozdziały i one tam najprawdopodobniej zostaną co najmniej do publikacji książki, a być może i zostaną dłużej.
Czyli zachęcam was, bo rozdziały naprawdę są dobre. Znaczy, czytasz je i myślisz sobie, to będzie dobra książka.
Dzięki. Też zapraszam na fanpage Przepis na rozwód, jak się rozwieść po ludzku. No i zapraszam tych, którzy są zainteresowani do kontaktu ze mną. na tyle, na ile mogę i na ile czas mi pozwala, na pewno pomogę. Zapraszam też na stronę fundacji ambicje.org, ponieważ książka będzie wydana pod szyldem fundacji i fundacja też będzie zajmowała się edukacją prawną i też tą edukacją psychologiczną skierowaną do prawników, gdyż zależy mi bardzo na tym, żeby prawnicy byli bardziej świadomi tego, co się dzieje w nich w środku, co się dzieje w ich klientach i co się dzieje u ich stron, tak, czyli i też u dzieciaków, czyli żeby mieli świadomość procesów psychologicznych w ogóle rządzących tym światem. Bardzo dziękuję też za zaproszenie.
No dobra, to kiedy książka?
A, no właśnie. Książka będzie w tym roku. Myślę, że proces twórczy zostanie zakończony w połowie roku i na jesieni najpóźniej książka będzie. Jeżeli zdołam pomimo licznych zajęć przyspieszyć, to być może będzie w połowie roku. Natomiast jesień jest takim dla mnie deadline'em, kiedy książka będzie do kupienia i na stronie, i w wybranych księgarniach.
No.
A no i jeszcze jedna ważna rzecz.
Dawaj.
Jako że temat książki jest dość trudny i nie każdy będzie chciał mieć książkę papierową, więc oczywiście będzie można kupić e-booka, żeby czytać sobie tak kontrowersyjny tytuł gdzieś tam pod poduszką. Nawet miałem taki pomysł i wcale nie wiem, czy go nie wprowadzę, żeby do książki dokładać jakąś obciachową obwolutę pod tytułem Ptaki i ssaki i coś tam.
O, nie wiem, czy to jest gorsze, czytać w tramwaju książkę Ptaki i ssaki, czy książkę Jak się rozwieść po ludzku, ale tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet sięgnięcie po tą książkę, czy wiesz, wyobrażam sobie sytuację, w której dokładnie książka pojawia się w domu, tak? Znaczy jakby wiesz, no, jestem w stanie sobie pojawić, że nawet być może to wpłynie na statystyki powodów rozwodów, tak? Znaczy, dlaczego państwo chcą się rozwieść? Bo mój mąż kupił sobie książkę Rozwód po ludzku. Wtedy poczułam, że to już jest koniec. Znaczy, jeżeli on... To, że zostawiał buty w złym miejscu, jeszcze było do uzyłnienia. Tak. Jak już kupił tę książkę, to już wiedziałam wszystko. Okej, dobrze, dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. Dziękuję Tobie za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję za uwagę, dziękuję za zaproszenie.
To co? Pamiętajcie o tym, jeżeli oglądacie ten program na żywo, w tej chwili jest ten moment, żeby zalać nas mocą facebookowej waluty, czyli udostępnień, poleceń oraz komentarzy. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, też zapraszam do komentarzy, subskrybuj, dzwoneczek i polecania swoim znajomym. Jeżeli słuchałeś tej audycji w podcastach, to jest ten moment, żeby też podzielić się opinią. Znaczy kliknięcie, jak oceniasz odcinek, jak oceniasz cały podcast Hello on Air, po prostu pomaga mi trafiać do większej liczby osób z, no mam nadzieję, że ciekawymi treściami. Za dzisiaj raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.
Dzięki
bardzo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.